Poranny gość Radia Zachód.
Porannym gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Mirosław Zelisko, prezes Lubuskich Struktur Porozumienia. Kłania się Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry państwu.
I dodajmy, chyba jedyny piłkarski trener wśród lubuskich polityków, dlatego nie mogę rozpocząć inaczej jak od komentarza do wczorajszej decyzji o zwolnieniu Jerzego Brzęczka z funkcji selekcjonera polskiej reprezentacji. Jak pan sobie tłumaczy tę decyzję PZPN?
No, jestem bardzo ciekawy czwartkowej konferencji o godzinie 15. Prezes Boniek ma podać nam szczegóły tej dymisji. Natomiast, no cóż, wszyscy jesteśmy obserwatorami tego życia sportowego. I z jednej strony widzimy wspaniałego człowieka zaangażowanego w swoją pracę, który zrealizował cele postawione przed nim, czyli wprowadzanie młodzieży, utrzymał w lidze europejskiej nasz zespół narodowy, awansował do Mistrzostw Europy, ale mimo wszystko atmosfera w szatni i myślę, wydaje, że styl gry reprezentacji Polski, szczególnie w końcówce roku 2020, no, pozostawiał dużo do życzenia, zwłaszcza w tych meczach z tymi potentatami europejskimi jak Włochy czy Holandia. A ambicje polskiej reprezentacji, polskich kibiców, polskich zawodników no są chyba zdecydowanie większe jak tylko udział w tych mistrzostwach czy powiedzmy w eliminacjach kolejnych do Mistrzostw Świata. Raczej skoro posiadamy w swoim składzie najlepszego zawodnika świata, chcielibyśmy widzieć naszą drużynę w finałach, w półfinałach, no być może w ćwierćfinał, by w jakiś sposób zadowolił polskich kibiców, ale myślę też i zawodników i działaczy Polskiego Związku.
Powiedział pan o tym najlepszym zawodniku i krąży taka informacja, że to właśnie ten najlepszy polski zawodnik i światowy Robert Lewandowski doprowadził do zmiany na funkcji trenera.
Powiem tak, z doświadczenia wiem, że kuchnia szatni jest dosyć specyficzna i tutaj jest bardzo ważne, bardzo ważne są relacje pomiędzy trenerem a zawodnikami, to budowanie tego zespołu. No, niech przykładem będzie polska reprezentacja za czasów Leo Benhakera, gdzie nie mieliśmy za dobrych piłkarzy, a udało się stworzyć atmosferę i wypracować tą europejską jakość, co przyniosło dobre wyniki reprezentacji Polski. Dziś mamy zdecydowanie większą liczbę znakomitych piłkarzy na poziomie europejskim co najmniej, no, na poziomie światowym, przykład Roberta Lewandowskiego jest oczywisty. W związku z tym i oczekiwania od trenera pewnie są troszeczkę większe niż wprowadzanie młodych zawodników, tu raczej oczekujemy dobrej jakości i zwycięstw, nawet z najlepszymi drużynami na świecie.
No, trener czyni cuda, to możemy chociażby zaobserwować, widząc jak gra Eneas Astal BC Zielona Góra, prawda? Mamy świetnego trenera i też i wyniki przy oczywiście całkiem dobrze dobranym składzie. To inna dyscyplina, ale skoro jesteśmy przy sporcie i tej analogii sportowej, no to można powiedzieć, że pan jako prezes Porozumienia w województwie lubuskim został niedawno wybrany na selekcjonera tej drużyny, tej formacji tworzącej Zjednoczoną Prawicę, bo jesteście państwo po wyborach. One zostały już skwitowane także decyzją Zarządu Krajowego. Jak widzi pan swoją rolę w szatni Porozumienia w takim razie? Jak widzi pan rolę Porozumienia tutaj na ziemi lubuskiej?
Przede wszystkim jako młody polityk otoczyłem się doświadczonymi graczami politycznymi. I tutaj chciałbym powiedzieć, że skład zarządu tutaj okręgowego w województwie lubuskim wchodzi trzech wiceprezesów. Pierwszym tutaj nie ma kolejności, ale powiedzmy jest to Helena Chatka, pan Bogdan Bakalarz i jest to pan Sławomir Giżycki. Świetną rolę będzie pełnił, myślę, nowy sekretarz Stanisław Iwan, który ma ogromne doświadczenie i na pewno będzie się nim dzielił z nami. No i skarbnik pan Andrzej Sipiatowski, który będzie dbał o finanse Porozumienia. A co w tej szatni trzeba osiągnąć? No przede wszystkim będziemy pracować nad poprawą rozpoznawalności marki Porozumienia jako partii politycznej w województwie lubuskim. Będziemy pracować nad rozwojem struktur i oczywiście mamy kilka ciekawych pomysłów dotyczących wspierania przedsiębiorców, bo jak państwo z pewnością wiecie, pan redaktor wie, no partia Porozumienie to przede wszystkim partia proprzedsiębiorcza, proeuropejska, która wielokrotnie już pokazywała, że tutaj działanie na korzyść gospodarki, na rzecz gospodarki to jest priorytet jej działalności. Myślę, że to są takie podstawowe zadania. No i oczywiście, jak każda partia polityczna, skuteczny start w wyborach samorządowych i parlamentarnych, to są takie główne cele na te pierwsze lata.
Do wyborów niespełna 3 lata, choć wiemy, że czas biegnie szybko. Powiedział pan o tym, że trzeba pracować nad rozpoznawalnością marki Porozumienia w województwie lubuskim, zwłaszcza, że chyba po prawej stronie tej Zjednoczonej Prawicy zaczyna robić się ciasno, bo także powstają struktury Solidarnej Polski. Jest oczywiście dominująca rola Prawa i Sprawiedliwości. Więc mając na względzie możliwości także i wyborców, ilość tych wyborców po tej stronie sceny politycznej, łatwo nie będzie.
Oczywiście, że łatwo nie będzie, ale jakby było łatwo, no to wszyscy by chcieli pracować w polityce. Tutaj trzeba wykazać się odpowiednią kreatywnością i zaangażowaniem, innowacyjnością. I nie ukrywamy, że mamy kilka pomysłów, bo oczywiście podstawowym elementem tych pierwszych dni, tygodni, miesięcy jest aktywne włączenie się w życie polityczne w regionie, ale członkowie Porozumienia mają kilkanaście znakomitych pomysłów dla nie tylko Zielonej Góry, ale dla miasta Zielonej Góry, ale również dla województwa lubuskiego. Może tak z tego takiego, no chcemy po prostu wykorzystać takie elementy, które są silną stroną województwa, a jedną z tych silnych stron jest turystyka i pomysł mówiący i realizacja pewnych działań dotyczących szlaków turystycznych, szlaków wodnych i połączenie z tego z gospodarką wodną, bo wiemy, że tutaj ciągle mówimy o suszach, ciągle mówimy o nadmiarze, o braku wody, w związku z tym projekty bardzo ciekawe, poprawiające jakość tutaj usług w zakresie turystyki i jednocześnie poprawiające gospodarkę wodną w województwie lubuskim. To jest tylko jeden z wielu, wielu projektów, ale który wydaje mi się bardzo ciekawy, z którym już byliśmy w Warszawie, bo są to niestety projekty, których sami nie uciekniemy jako województwo lubuskie.
No tak, potrzebne jest finansowanie zewnętrzne, jednak zanim przejdzie się do realizacji tego rodzaju działań, trzeba wyjść z problemu, w którym Polska jest ogólnie, zresztą cały świat, Europa, a więc kwestie związane z COVID-em. No i tutaj pojawiają się pytania dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w ogóle, dlatego że ci, jak wiemy, w tej chwili, przynajmniej niektórzy z branż, które są dotknięte tymi obostrzeniami, ograniczeniami, mówią, że już dłużej tak nie wytrzymają, że muszą otwierać bez względu na zakazy swoją aktywność. Co polskie państwo robi i co jeszcze może zrobić dla tych, którzy próbują funkcjonować na rynku w tych trudnych czasach?
Ja myślę, proszę państwa, że rzeczywiście czasy mamy bardzo, bardzo trudne. Jeszcze nigdy nikt nie był w takiej sytuacji, w związku z tym działania, które są podejmowane, obarczone są wieloma informacjami, które zbierane, czy obarczone są pewnymi informacjami, które należy zweryfikować. I tak też ja bym chciał podkreślić to, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii kierowane przez Jarosława Gowina przygotowało taki plan dla pracy i rozwoju. I w ramach tego planu są realizowane wszystkie sprawy związane z wsparciem przedsiębiorców. I między innymi, oprócz tego, co już państwo przez dłuższy czas słyszycie, między innymi 5 stycznia premier Gowin tutaj złożył dokumenty i Rada Ministrów podjęła uchwały dotyczące nowelizacji tarczy finansowej, tej pierwszej, PRF-u, jak również przyjęła zupełnie nowy program finansowy, czyli tą tarczę PRF-2 dla małych, średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Jednocześnie wicepremier Gowin doprowadził do tego, że zwiększono to wsparcie dla przedsiębiorców o ponad 20 miliardów złotych. Jakie są elementy? Pierwsze w ramach tej nowelizacji, to po pierwsze przedsiębiorcy, którzy otrzymali już dofinansowanie, nie będą musieli oddawać w 100% tego, co otrzymali. Tam były pewne uwarunkowania. To jak gdyby już spowoduje, że w kieszeni polskich przedsiębiorców zostanie około 7,5 miliarda złotych. A druga tarcza to, proszę państwa, jest około 35 miliardów złotych wsparcia na małe i średnie przedsiębiorstwa, na mikrofirmy. I tutaj można powiedzieć, że w rezultacie szacowana kwota tych umorzonych środków to będzie nawet około 7 miliardów złotych. Co więcej, nowa tarcza wprowadza również sfinansowanie strat do 70% strat poniesionych przez przedsiębiorców. Oczywiście są to absolutnie rzeczy, które pozwolą przede wszystkim przetrwać polskim firmom z jednej strony, bo taki jest też cel, utrzymać miejsca pracy po to, by no, nasze rodziny miały możliwość przetrwania. Natomiast proszę Państwa, to żeby utrzymać firmy i miejsca pracy to jest jedno, ale właśnie w czasie kryzysu trzeba już myśleć o rozwoju. Stąd też powstał nowy projekt, który jest teraz na etapie konsultacji, Polityka Przemysłowa Polski jako nowy program i tutaj celem tego programu będzie przede wszystkim stworzenie takich warunków, by przemysł polski mógł się rozwijać.
Czyli inwestycje mają być tym antidotum na no, problemy gospodarcze kraju.
Tak, inwestycje, ale również można powiedzieć pomoc w wprowadzaniu nowych technologii, innowacji. Mówi się o tym, jest takie pojęcie, że to ma być wzrost taki cyfrowy i zielony wzrost polskiej gospodarki, też idąc w tym kierunku tych różnych rozwiązań właśnie związanych z ochroną środowiska, które są jednocześnie też i wymogiem stawianym nam
przez Unię Europejską. To wszystko jasne.
To zmieni sytuację Polski jako kraju, który no, jeszcze jest postrzegany jako kraj gdzieś tam taniej siły roboczej, a nie wysokich technologii i my raczej tutaj za sprawą działań naszego prezesa Jarosława Gowina i tutaj naszych członków dążymy do tego, żebyśmy jednak szli w tym kierunku.
Panie prezesie, musimy kończyć, ale o tych projektach na pewno jeszcze będziemy rozmawiać na antenie Polskiego Radia Zachód. Ja dziękuję za rozmowę. Prezes Lubuskich Struktur Porozumienia, pan Mirosław Zelisko, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.